ponieważ trudno jest mówić o relacjach tylko w teorii, postanowiłem dzisiaj troszkę zmienić koncepcję wykładu i posłużyć się przede wszystkim obrazami. W sumie jak patrzymy na nauczanie Jezusa, to mało tam było takiej czystej teorii, zazwyczaj posługiwał się jakimiś obrazami, przypowieściami, historiami, dzisiaj zresztą poznamy jedną z nich. Kiedy patrzymy na Apokalipsę Jana, to są też słowa, które, czy obrazy, które Jezus skierował do Jana, żeby ten przekazał je dalej, to też mnóstwo obrazów. Więc zacznijmy od jednego z takich obrazów, Apokalipsa Jana, pierwszy rozdział. Jezus mówi w widzeniu do Jana takie słowa. Co widzisz, napisz w księdze i poślij 7 kościołom. Do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, aby widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę od stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał 7 gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce i co do 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to są aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników to jest 7 kościołów. Apostoł Jan, jeden z uczniów Jezusa, pod koniec swojego życia dostał objawienie, stąd też nazwa tej ostatniej księgi, Apokalipsa albo objawienie. Jezus przedstawił mu pewne obrazy. Większość tych obrazów dotyczyła przyszłości, stąd też nazwa Apokalipsa. Większość z tych obrazów dotyczyła końca, ale część tej księgi, w sumie jej początek, dotyczył tamtego czasu i tamtych ludzi. Jezus objawił pewne rzeczy odnośnie 7 wspólnot. Kazał Janowi to zapisać i wysłać do tych 7 wspólnot, kościołów. Każdy z nich miał dostać konkretną informację, można powiedzieć instrukcję. I te słowa miały trafić do różnych miast, do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii, Laodycei. Tam były lokalne wspólnoty, tam miały te słowa trafić. Więc Jezus kieruje do tych wspólnot, lokalnych wspólnot, po pierwsze słowa zachęty, mówi bardzo dużo dobrych rzeczy o nich, ale kieruje do nich także słowa upomnienia, czyli można powiedzieć, daje im pewną instrukcję, jak postępować. Wskazuje mocne strony, ale także koryguje w pewnych miejscach, gdzie są słabi. I dzięki tej księdze widzimy, i dzięki tym obrazom widzimy, w jaki sposób Jezus angażuje się w życie Kościoła. Okazuje się, że Jezus angażuje się w życie lokalnej wspólnoty. Do każdej z nich powiedział coś innego. Każdej zwrócił uwagę na coś innego. Dla każdej miał inną instrukcję postępowania. Każda funkcjonowała w innym kontekście. Jezus przechadzał się w tym widzeniu między 7 świecznikami. Każdy z tych świeczników symbolizował jedną z 7 wspólnot. Nie miał jednego przesłania dla wszystkich. Miał konkretne dla każdej z nich. I od reakcji na to przesłanie Jezusa zależała przyszłość danej wspólnoty. Na przykład Efes 100 lat później nie ma śladu po tej wspólnocie. Może ze względu na to, jak zareagowali na wezwanie, jakie dostali wtedy od Jezusa. I tak samo jest dzisiaj z nami. Jesteśmy lokalną wspólnotą, ale Jezus kieruje do nas konkretne przesłanie, wyznaczył nam, naszej wspólnocie, konkretne zadanie, może będzie czas o tym mówić w kolejnych wykładach. Dobrze zna nasze mocne strony, jest ich wiele, ale dobrze zna też, co trzeba poprawić. Ma dla nas unikalną drogę, pewien plan, pewną instrukcję, jak dalej postępować. Dlatego warto wsłuchać się w Jego głos. To, że ludzie, którzy prowadzą wspólnotę, szukają tych rzeczy, które Bóg ma dla nas, to jest normalne, ale wspólnota jest to, no, jest to już dzisiaj duża grupa ludzi i cenne w oczach Boga jest to, jeżeli zmierzamy wspólnie do jednego celu, jesteśmy go świadomi. O tym jednym z głównych celów istnienia naszej wspólnoty będzie jutro mówił Grzegorz. Więc Bóg ma dla nas pewną instrukcję i od naszej reakcji na te słowa może zależeć nasza przyszłość. Czy będziemy wspólnotą, która przynosi Bogu radość, czy raczej Go zasmuca? Czy będziemy wspólnotą, która wywiera wpływ na świat wokół, tak jak Bóg tego chce? Czy raczej będziemy skupiać się tylko na swoich wewnętrznych sprawach i nimi żyć? Czy będziemy wspólnotą, w której można doświadczyć duchowego wzrostu i każdy, kto tu przyjdzie i ma otwarte serce na Boga, doświadczy tego wzrostu? Czy z biegiem lat będziemy używać wielkich słów, za którymi nie będzie stała już rzeczywistość życia ludzi? I tak naprawdę to też zależy od nas. Nie wystarczy, że Bóg czegoś chce od nas, nie wystarczy, że ci, którzy prowadzą wspólnotę, dobrze rozumieją, czego Bóg chce. Potrzebujemy całą wspólnotą iść w jednym kierunku. Więc jak budować taką wspólnotę, która przynosi Bogu radość? Jak budować wspólnotę, która wywiera wpływ na świat? Jak budować wspólnotę, w której dojrzewają prawdziwi uczniowie Chrystusa? Kluczową rzeczą jest to, co teraz przeczytamy z Ewangelii Jana, zobaczmy. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Ten werset łączy nasze wewnętrzne sprawy, nasze wewnętrzne życie, nasze relacje między nami, ale łączy także z naszym wywieraniem wpływu na świat wokół. Dla naszej przyszłości i dla rozwoju wspólnoty kluczowym parametrem jest miłość. Trudno mówić o miłości w sposób teoretyczny, dlatego dzisiaj posłużę się pewnymi obrazami. Może łatwiej to do nas dotrze. Miłość jest czymś, co buduje wspólnotę do wewnątrz, tak? Że jest to wspaniałe miejsce, rodzi się we wspólnocie pewna atmosfera akceptacji, przyjaźni. Młode pokolenia, które przychodzą i widzą taką atmosferę, widzą wzajemną życzliwość, chcą współtworzyć to miejsce. Człowiek, który doświadcza we wspólnocie troski czy miłości, on chce się rozwinąć, bo wszyscy, którzy widzą nawet jego słabości czy wady, są cierpliwi, aż Bóg to rozwinie, więc on ma środowisko, żeby wzrastać. Więc miłość jest czymś, co powoduje, że wspólnota buduje się do środka i to jest super. Jest to świadectwo tego, że Bóg działa pośród nas, ale miłość robi jeszcze jedną wspaniałą rzecz, tak jak tu czytamy. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Jako wspólnota rozumiemy, że jednym z głównych naszych zadań jest wywieranie wpływu na świat wokół. I jakich byśmy nie mieli na to super sposobów, jeżeli zabraknie miłości, to i tak ludzie, którzy nas obserwują, nie powiedzą o nas, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Więc niezbędnym elementem, żeby wykonać nasze zadanie, naszej wspólnoty, czy to zadanie do wewnątrz, czy to zadanie na zewnątrz, jest potrzebna wzajemna miłość. Wczoraj podczas wykładu powiedziałem, że dzisiejszy świat uczy nas bycia roszczeniowymi. Tak? Chcemy brać to, co nam się należy, czasami żądamy, okazujemy niezadowolenie, kiedy nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Mamy wielkie oczekiwania od innych, niekoniecznie od siebie. I kultura w jakiś sposób na nas wpływa. I to często przekłada się na to, jak podchodzimy także do wspólnoty. Mamy listę oczekiwań. I w pewnym momencie rozwoju, na początku jest to normalne, tak jak mówiliśmy wczoraj, ale z czasem, kiedy wzrastamy w wierze, postawa roszczeniowa naturalnie zamienia się w chęć dawania czegoś innym. Jest to kluczowy parametr dla naszej wspólnoty. Od niego zależy nasza przyszłość. Apostoł Paweł powiedział to, co czytaliśmy wczoraj. Niech każdy baczy na to, jak buduje. Czy ze złota, ze srebra, z drogocennych kamieni, czy ze słomy, drewna, trawy, czyli z resztek. Więc jakich wyborów mamy dokonywać w naszym życiu, w relacjach, by wspólnota, którą współtworzymy, była dla Boga czymś radosnym, żeby była też dla nas czymś radosnym i wspaniałym, no i żeby wywierała ten wpływ na świat. Jakich wyborów dokonywać? Co to znaczy w tym przypadku budować ze złota, ze srebra i z drogich kamieni? A co oznacza budować ze słomy czy z drewna? Aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużę się historią z Ewangelii Łukasza. Jest to historia o miłosiernym Samarytaninie. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział od wersetu 30. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Panie, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. W naszym fragmencie jest opisane wiele postaw względem drugiej osoby. Całe spektrum różnych reakcji na tego poszkodowanego. I na początku tej historii Jezus mówi w wersecie 31, że przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył poszkodowanego i minął go. Tak samo Lewita przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Te dwa pierwsze przypadki to ludzie, którzy w tamtej kulturze uchodzili za wzory religijnego życia. I kapłan, i lewici byli związani ze służbą w świątyni. Ich celem było w jakiś sposób komunikować ludzi z Bogiem. I w sumie było to ich główne zadanie. Nie mieli innej pracy. Więc byli to ludzie bardzo religijni. W sytuacjach publicznych, kiedy inni ich obserwowali, byli bardzo pobożni. Mówili wiele o Bogu. Chwalili się swoją wiedzą na temat Boga. Chwalili się wyjątkowym stylem życia. Ale tutaj znajdują się w sytuacji, w której nie ma świadków, nikt ich nie widzi i w jaki sposób reagują na tego poszkodowanego. Reagują obojętnością. W obu przypadkach czytamy, że podeszli, czyli widzieli, co się stało, widzieli, w jakim jest stanie, rozumieli, że potrzebuje natychmiastowej pomocy, ale obydwoje poszli dalej. Niech każdy baczy na to, jak buduje, czy ze złota, srebra, drogich kamieni, czy ze słomy i drewna. Słomą w tej historii jest postawa obojętności wobec drugiego człowieka. Co ciekawe, czytamy tam, że kapłan przechodził tamtędy przez przypadek. Słowa użyte tutaj w oryginale oznaczają, że nie był w trakcie jakiejś ważnej podróży służbowej, nie spieszył się do jakichś ważnych spraw, nie załatwiał nic ważnego czy pilnego. Dlaczego więc się nie zatrzymał? Prawdopodobnie nie chciał zrobić sobie kłopotu. Czyli chodziło po prostu o jego wygodę. Niech każdy baczy na to, jak buduje, czy ze złota, czy z drewna i słomy. Kapłan i lewita budowali z byle czego. Słoma, drewno to w tym przypadku trzy postawy. Po pierwsze, udawać człowieka oddanego innym, czyli w publicznych sytuacjach, kiedy inni widzą, grać człowieka zainteresowanego, gotowego do poświęceń, pobożnego, ale kiedy nikt nie widzi, taki człowiek jest zupełnie inny. I w sumie jest to cecha religijności także w naszym kraju. Jakoś tak się utarło, że ważne jest to, co widzą inni. Nie ważne jest to, co ja mam głęboko w moim sercu, tylko to, co widzą inni. Więc budować ze słomy to udawać coś w naszym życiu, udawać zainteresowanie, udawać gotowość do poświęcenia, pokazywać innym, że jestem pobożny, a w takich sytuacjach jak ta wychodzi cała prawda. Budować ze słomy oznacza postawę obojętności wobec drugiego człowieka. Sytuacja, w której nam na kimś po prostu nie zależy. Chociaż wiemy, że powinno. Kapłan wiedział, że powinno mu zależeć na tym poszkodowanym. Lewita również wiedział, że powinien się tym zająć. Ale nikt nie patrzył. Człowiek leżał nieprzytomny. Nie złoży złego świadectwa o kapłanie czy o lewicie. Więc poszli dalej. Więc budować ze słomy oznacza mieć postawę obojętności. Nie obchodzi mnie drugi człowiek. Nie jestem zainteresowany jego problemami. Żyję innymi sprawami. Po trzecie, budować ze słomy. To znaczy szukać własnej wygody. Prawdopodobnie ci dwaj poszli dalej ze względu na to, że nie chcieli ubrudzić sobie rąk. Wiedzieli, że to kłopot zająć się tym człowiekiem, że to nie zajmie 10 minut ani pół godziny, prawdopodobnie dzień lub dłużej. Żeby mu pomóc, musieliby się ubrudzić, musieliby zmienić swoje plany. I chociaż nie robili nic ważnego, ta cena była dla nich zbyt wysoka. Budowali ze słomy, to znaczy szukali własnej wygody. Od parametru miłości zależy po pierwsze wewnętrzny stan naszej wspólnoty, o to jak wybieramy, o to jakie postawy reprezentujemy, zależy to jaką wspólnotą będziemy. I zależy od tego także to, jaki wpływ wywrzemy na zewnątrz. Jeżeli budujemy wszystko z pozorów i nasza religijność jest tylko jakąś sumą jakichś postaw zewnętrznych, nie ma w naszym sercu prawdziwego oddania ludziom, sobie nawzajem także. Jeżeli interesujemy się przede wszystkim sobą i naszą wygodą i nie chcemy brudzić sobie rąk cudzymi problemami, to nie zbudujemy niczego trwałego. Źle to wpłynie na wspólnotę i na świadectwo, które dajemy na zewnątrz. Postawę kapłana i lewity można oddać jednym słowem, którego Jezus użył, mianowicie, że oni obydwoje go minęli. Minąć coś. Ominąć problem. Ominąć niewygodę. Ominąć trud miłości wobec ludzi. Unikać go za wszelką cenę. Unikać ubrudzenia sobie rąk. Uciec od tego. Udawać, że się nie widziało. Omijanie drugiego człowieka, jego potrzeb, unikanie trudu, unikanie odpowiedzialności To są straszne postawy serca człowieka. To one sprawiają, że marnujemy możliwość, by zbudować trwałe i prawdziwe relacje we wspólnocie. I w sumie nie możemy zbyt wiele sami z tym zrobić. I to jest ciekawe. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to dostrzec, że tak jest. I może dzisiaj to widzisz, że zamiast, żeby w sercu budziło się chęć zaangażowania w życie drugiego człowieka, wolisz ominąć go. Kiedy potrzebuje pomocy, wolisz uniknąć. Oczywiście tak, żeby nikt nie widział. Oczywiście, żeby nie pokazywano nas palcem. Ale jest to taki unik. Da się to sprytnie zrobić. Kapłan i Lewi zrobili to sprytnie. Nikt nie widział. Idziemy dalej. I może być taka postawa w naszym sercu. I tak naprawdę niewiele sami możemy z tym zrobić. Jeżeli wykazujemy takie postawy, to nie budujemy wspólnoty do wewnątrz i nie niesiemy świadectwa na zewnątrz. Jezus w tej historii pokazał też człowieka, który miał zupełnie inną postawę, postawę miłości czy miłosierdzia do drugiego człowieka. W sumie był to cały zbiór postaw. Zaraz je poznamy. Jeżeli jako wspólnota je wykażemy, przyniesiemy Bogu radość, będziemy budować wspólnotę do wewnątrz, ale także na zewnątrz. Jakie to postawy? Zobaczmy werset 33. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Samarytanin w przeciwieństwie do kapłana czy Lewity był w służbowej podróży. I gdybyśmy zobaczyli na te słowa, wszystko na to wskazuje. W przeciwieństwie do kapłana i Lewity spieszył się. Musiał gdzieś być określonego dnia, wtedy podróżowano wiele dni w biznesowych sprawach. Więc mógł mieć wymówki, że się spieszy, że jest zobowiązany dotrzeć na czas, dostarczyć towar na czas, cokolwiek. Ale czytamy, że było coś ważniejszego w jego sercu niż ten pośpiech, niż żeby zdążyć na czas. Czytamy, że kiedy zobaczył poszkodowanego, wzruszył się głęboko. Z jego serca wypłynęło coś zupełnie innego niż z serca kapłana czy Lewity. Samarytanin wzruszył się głęboko. Przejął się głęboko tym, co się stało. Nie było to wyuczone, tak, że kiedy widzę poszkodowanego, powinienem się ulitować. Nie było to zrobione na siłę, bo tak trzeba. Przecież nikt nie widział, nie trzeba. Poszkodowany był nieprzytomny. Więc ta reakcja Samarytanina była reakcją, która wypłynęła prosto z serca. Można powiedzieć, że była w pewnym sensie odruchem. Niech każdy baczy, jak buduje. Budować ze złota, srebra czy drogocennych kamieni oznacza postawę głębokiego przejęcia się drugim człowiekiem. I nie chodzi o coś wyuczonego, nie chodzi o coś wyćwiczonego, nie chodzi o taką religijność, że ja powinienem litować się nad człowiekiem w potrzebie. Budować ze złota to moment, w którym z naszego serca coś takiego płynie. Jest to prawdziwe i szczere. Żeby wykazać taką postawę względem drugiego człowieka, nie wystarczy chcieć. Nie da się tego nauczyć z książek. Potrzebna jest ingerencja Boga w nasze serce, które z natury jest przecież skłonne myśleć o sobie, o swojej wygodzie, o tym, żeby ominąć ubrudzenie sobie rąk cudzym życiem i jego problemami. I prawda jest taka, że to tylko Bóg może odmienić w ten sposób serce człowieka. Apostoł Paweł napisał kiedyś takie zdanie do jednej ze wspólnot. Jest to list do Filipian 1:8. Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. Apostoł Paweł, człowiek, który był wzorem dla wszystkich tych chrześcijan w pierwszym wieku, także dla tych siedmiu kościołów, o których czytaliśmy na początku, on mówi o tym, że jego miłość względem ludzi, względem tych kościołów nie jest wynikiem jakiejś jego dyscypliny czy religijności. Tęskni za nimi wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa. Aby reprezentować takie postawy, potrzebna jest ingerencja Boga w nasze życie. Jezus mówił, że po tym poznają, że jesteśmy uczniami, bo tego się nie da podrobić. Nie da się zmusić człowieka, żeby kochał kogoś bezwarunkowo. Nie da się go tak wyszkolić, bo serce będzie wyrzucało coś zupełnie innego. I kiedy nikt nie patrzy, nikt nie widzi, z serca będzie wypływało to, co było w przypadku kapłana czy lewity. Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami, ożywiony miłością Chrystusa. W innym fragmencie apostoł Paweł pisze, list do Rzymian 5:5, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. I znowu, miłość Boża, nie nasza ludzka, tylko miłość Boża rozlana w naszych sercach, znowu przez służbę Ducha Świętego, a nie przez jakiś trening czy postanowienia, czy religijne pozy. Więc jak budować relacje we wspólnocie ze złota, ze srebra, z drogocennych kamieni? Przejąć się losem, życiem drugiego człowieka głęboko w sercu jako owoc działania Boga. Nie na siłę, nie pod wpływem wieloletniego treningu, bo tego się nie da wytrenować. To Duch Święty może nas uzdolnić, żebyśmy takie postawy mieli w swoim sercu. I to jest dobra wiadomość dla nas, dlatego że wielu z nas to ludzie z natury, którzy są bardzo daleki od takich standardów miłości wobec drugiego człowieka. Wielu z nas ma silną skłonność, żeby myśleć o sobie, żeby nie brudzić sobie rąk cudzymi problemami, żeby omijać jak tylko się da kłopoty związane z innymi ludźmi. I działa to do wewnątrz, we wspólnocie działa też na zewnątrz, ominąć te kłopoty, ominąć trud przekazywania Ewangelii i zatroszczenia się o ludzi. Ale właśnie ciężkie przypadki są najciekawsze, bo Bóg zmienia serce człowieka skrajnie skupionego na samym sobie, na własnej wygodzie, niedostrzegającego problemów innych, tylko wszystko zawsze kręci się wokół tej osoby. Bóg zmienia takie serce na człowieka, który wzrusza się głęboko, lituje się nad drugim człowiekiem. Samarytanin był w podróży, spieszył się, był umówiony, ale z serca wypłynęło coś, co kazało mu się zatrzymać i pomóc temu człowiekowi. Serca nie da się oszukać, nie da się tego udawać, tak, że kogoś kochamy. Dlatego jeżeli dostrzegasz, że jesteś bardziej jak ten kapłan czy lewita, który robi unik, który nie jest zainteresowany drugim człowiekiem, jego problemami, możesz dzisiaj zrozumieć to i poprosić Boga o pomoc, żeby zmienił twoje serce. Kiedy zastanawiałem się nad tym, zrozumiałem, że sam z natury jestem takim człowiekiem. Te rzeczy, które przychodzą mi łatwo, okej, ale czasami relacje z drugim człowiekiem wymagają ogromnego wysiłku i trzeba ubrudzić sobie ręce. Najłatwiej jest zrobić unik. Czasami, kiedy człowiek jest zapracowany, Samarytanin był zapracowany, nawet potrzeby własnego dziecka jest łatwo tego uniknąć, tak? Czyli zrobić unik, niech radzi sobie samo, nie zwrócić uwagi, nie zainteresować się tym, co się dzieje. Więc de facto ten problem rzutuje na całe nasze życie. Dzisiaj mówimy przede wszystkim o relacjach we wspólnocie, ale zdajemy sobie sprawę, że te zasady dotyczą wszystkich relacji w naszym życiu. Więc czy jesteś jak kapłan, lewita, człowiek pobożny, który wszystko w porządku rozgrywa swoje życie, ale w sercu nie masz ochoty zajmować się życiem drugiej osoby? Nie interesuje cię to. Raczej cię interesuje to, co ty czujesz, to, co przeżywasz, twoje plany. Nie chcesz ubrudzić sobie rąk tymi problemami, poświęcić na to swojego czasu. Wolisz zrobić unik. Nikt nie widzi. Jeżeli tak jest, to jest dobry moment, żeby to wyznać Bogu. Tak? Boże, jestem jak ten kapłan. udaje człowieka, który dobrze traktuje innych ludzi, ale kiedy przychodzi czas próby, taki jak ten, unikam trudności. Prawda jest taka, i to jest wniosek z tego wersetu, z początku tej historii o Samarytaninie. Gdy w naszym sercu jest miłość od Boga, nie myślimy o własnej wygodzie. A jeżeli w naszym sercu jest miłość do nas samych, pierwsze, o czym myślimy, to o naszym komforcie. Jak to wszystko rozegrać, żeby mi było dobrze. I nie liczy się drugi człowiek, chociaż jego potrzeby czasami krzyczą. Liczy się moja wygoda. Widać to w relacjach małżeńskich, w relacjach z dziećmi, w relacjach także z podopiecznymi. Jak zrobić unik, żeby nie utracić komfortu? Gdy w naszym sercu jest miłość od Boga, nie myślimy o własnej wygodzie. Samarytanin nie pomyślał o tym, co jest dla niego wygodne w tym momencie. Nawet nie przeszło mu to przez myśl. Co czytamy dalej? Zobaczmy werset 34. Opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Wiemy, że poszkodowany był cały w ranach, dotkliwie pobity, na pewno stracił sporo krwi, był nieprzytomny i kilka dni tej przytomności nie odzyskał. Samarytanin bez wahania sięga po swoje zasoby. Czytamy tutaj, że miał ze sobą wino i oliwę. W tamtych czasach rzeczy bardzo cenne i z drugiej strony bardzo potrzebne. Może wiózł to wino i oliwę dla swojej rodziny. Te rzeczy były potrzebne, żeby jego gospodarstwo domowe dobrze funkcjonowało. A może był, dzisiaj byśmy nazwali biznesmenem, który wiózł wino i oliwę, żeby ją sprzedać, żeby zarobić w ten sposób na życie, nie wiemy. Tak czy inaczej, wino i oliwa były mu potrzebne. To nie było coś, co mu zbywało. To nie były resztki. Prawdopodobnie były to najcenniejsze, może najważniejsze rzeczy, jakie miał w tym momencie. A jednak nie zawahał się tego zużyć. Jeżeli ten człowiek cały był pobity, a czytamy, że zalał te rany oliwą i winem, zużył swoje zasoby, może nawet wszystkie. Kiedy w naszym sercu jest miłość od Boga, nie szkoda nam naszych zasobów. Nie liczymy pieniędzy, nie liczymy czasu, nie kalkulujemy, tylko dajemy to, co jest potrzebne. I znowu serca nie da się oszukać, bo to z serca ludzkiego pochodzi skąpstwo, chciwość, zbytnie przywiązanie do materii. I jeżeli coś takiego w sercu gdzieś tam jest, to na pewno wypłynie. Tego nie da się oszukać. Człowiek znajdzie argument, żeby tego nie zrobić. Nie mogłem zużyć tego wina, bo przecież byłem umówiony z kupcem, któremu obiecałem, że następnego dnia dostanie to wino. Jak mogę zawieść jego zaufanie? On był stałym kontrahentem. Albo jeżeli nie dowiozę oliwy do domu, no moja żona nie będzie chciała mnie widzieć, czeka na ten towar. Kiedy chodzi o rzeczy materialne, to bardzo łatwo o nasze zasoby, bardzo łatwo znaleźć argument, żeby ich nie wydać. Wiemy, że Judasz też postępował w ten sposób. Zaraz znalazł argument, powiedział, ale marnotrawstwo tych dóbr. Trzeba było rozdać to ubogim, mówił. Ale Jezus wiedział, co jest w jego sercu, był chciwy. To wszystko są wymówki i łatwo je znaleźć, jeżeli w naszym sercu nie ma tej postawy, która pochodzi od Boga. Nie szkoda mi moich zasobów. Nie liczę, nie kalkuluję. Dzisiaj relacje postrzega się w tych kategoriach. Czy to mi się opłaca? Albo kto ile wydał? Czasami na grupie naszej ktoś komuś coś stawia, kiedy gdzieś idziemy razem do miasta coś zjeść. I często, jak potem pytamy o rozliczenie, mamy takie powiedzenie, że to wszystko i tak zostaje w rodzinie. Że tak naprawdę większość z nas nie podliczy tego. I część jest stratna. Nie jest to zero-jedynkowe, tak? Że zawsze każdy po kolei coś tam traci. Tak naprawdę nie wiadomo, kto ile stracił. Ale dlaczego mówimy, że stracił, tak? Kiedy są dla nas ważne osoby, to nie jest dla nas strata zapłacić za te osoby. Jeżeli w naszym sercu jest miłość pochodząca od Boga, nie liczymy, nie szkoda nam. A jeżeli nie ma tej miłości, no to każde 10 złotych jest na wagę złota. I znowu, żeby mieć takie serce, to trzeba Bożej ingerencji. Oczywiście niektórzy z nas z natury są bardziej hojni, inni bardzo skąpi. To jest nasza natura. Z różnych miejsc startujemy, ale tak czy inaczej Boża miłość odmienia człowieka. Wielu z nas z natury to ludzie przywiązani do materii i żal 10 złotych, które nie zostaną gdzieś tam rozliczone, skąpi czasu. Może niektórym nie mieści się to w głowie, poświęcić tyle dobra materialnego, tak jak ten człowiek, albo tyle czasu, jaki on poświęcił. Ale właśnie wspólnota jest miejscem, gdzie ciężkie przypadki są mile widziane, tak? Bo Bóg zmienia serce człowieka. I to my na Niego liczymy, że ktoś, kto jest skrajnie, kocha pieniądze, jest chciwy i liczy każdy grosz, zmieni się w człowieka, który nie oszczędza, gdy w grę wchodzi dobro bliźniego. Nie da się tego wypracować religijnymi jakimiś praktykami. Można się spróbować do tego zmuszać, ale uwierzcie mi, że to będzie kosztowało coraz więcej. Jedynym sposobem, żeby osiągnąć taki stan serca, jest powierzyć to Bogu. Boże, zmień mnie, bo jestem człowiekiem chciwym, któremu szkoda swoich zasobów i swojego czasu, żeby poświęcić go dla innych. Człowiek, który ma ten problem w sercu, uważa, że to jest marnotrawienie. I w takiej sytuacji, jak był Samarytanin, szkoda by mu było kilku litrów wina, czy kilku litrów oliwy, czy tych dnia, czy dwóch, które poświęcił na to wszystko. Mamy jeszcze jeden werset i dalszą część tej historii. Nie skończyło się na tym, że Samarytanin opatrzył rany oliwą, winem. Wiemy, że włożył go na bydle i zawiózł do gospody. Co działo się dalej? Werset 35. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. No bardzo, bardzo ciekawa końcówka tej historii, bo Samarytanin nie poprzestał na doraźnej pomocy. Tak? Zabrał go do gospody, mógł go tam zostawić, chłopak się na pewno wylizze i będzie wszystko dobrze. Ale Samarytanin robi coś więcej, robi coś, co sięga w przyszłość. Przemyślał, co jest potrzebne, żeby doprowadzić to dzieło do końca. I co ciekawe, widać, że on czuł się odpowiedzialny za to, jak skończy się ta historia. Przecież nie znał tego człowieka. Ci ludzie byli z różnych kultur. Normalnie, naturalnie byliby swoimi wrogami. A jednak przez to, jakie Bóg robi dzieło w naszym sercu, jesteśmy w stanie dać coś więcej niż zaspokoić doraźne potrzeby. Potrafimy myśleć w przód, dokończyć dzieła. Co mam zrobić, żeby ten człowiek odzyskał zdrowie? I Samarytanin wymyślił, zrealizował, wziął odpowiedzialność za stan tego człowieka, mówiąc: tutaj masz 2 denary, mówi o gospodarza. Jeżeli wydasz więcej, jak będę wracał z mojej podróży, oddam ci. Odpowiedzialność. Jest to rzecz, której człowiek skupiony na sobie unika. Ja nie jestem odpowiedzialny za wybory innych ludzi. Niech sobie robią, co chcą. A jednak miłość Boża, która jest rozlana przez Ducha Świętego w naszych sercach, wyrzuca zupełnie inną postawę. Jestem po części odpowiedzialny. Samarytanin wiedział, że Bóg postawił go w tej sytuacji. I wiedział, że potrzebuje to rozegrać jak najlepiej. I dokończył dzieła. Mógł wycofać się wiele wcześniej. Mógł tylko opatrzyć mu rany i pojechać dalej. Mógł zawieźć go do gospody, zostawić, pojechać dalej. Ale zrobił coś o wiele więcej. Można powiedzieć, zrealizował to dzieło do samego końca. Więc gdy w naszym sercu jest miłość od Boga, to nie poprzestajemy na doraźnym działaniu, a dam trochę z siebie i będzie spokój. Okaże trochę miłości, trochę troski, powinno wystarczyć. Nie, on wziął odpowiedzialność za to, co będzie aż do końca. I znowu, serca nie da się oszukać, nie da się zmusić do takich postaw. Tylko Boża ingerencja i działanie Ducha Świętego może nas tego nauczyć. Apostoł Paweł używał słowa ożywić miłością. Ożywić to znaczy, że ta moc, by żyć w jakiś sposób, pochodzi z zewnątrz. Nie jest to proces, który się robi raz i już jest. Jest to kwestia tego, że zostajemy pod wpływem Boga. Nie da się tego wyćwiczyć. Można to tylko odbierać od Boga. Co więc oznacza w naszym przypadku budować ze złota, ze srebra, z drogocennych kamieni? Co to oznacza, kiedy myślimy o budowaniu naszej wspólnoty do wewnątrz? Oznacza to korzystać z Bożej miłości i z Jego mocy. Myślę, że każdy uczeń Chrystusa ma taki etap, w którym wydaje mu się, że to z niego powinno się wygenerować te właściwe postawy. I czyta o wspaniałych wzorcach, o wspaniałej miłości i mówi, ja muszę taki być. Ale prędzej czy później nasze ludzkie granice osiągamy i no, już jest za dużo dla nas. I nagle całe nasze oddanie, zaangażowanie, miłość się kończy, bo jest tylko ludzka. Budować ze złota to budować z Bożej miłości i z mocy Ducha Świętego, a nie z własnych wysiłków. Więc nie wystarczy wiedzieć, że ludzi trzeba kochać, że trzeba ich przygarniać. Dzisiaj będziemy na grupie wiele o tym czytać, jak powinno być. Ale nie da się tego wyćwiczyć. To nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj w emocjach uniesieni postanowili, że tak będzie. No bo fajnie, no dzisiaj się uda, ale jutro prawdopodobnie nie będzie po tym śladu. Mówiłem na początku, że te prawdy są kluczowe dla naszej wspólnoty. Tak, są kluczowe. Jeżeli nauczymy się korzystać z mocy Ducha Świętego i będziemy to robić, wspólnota będzie budować się do środka. Będziemy coraz silniejsi. Jeżeli zadowolimy się pozorami religijności, po prostu będziemy dla siebie mili, ale gdzieś głęboko w sercu będzie chciwość albo chęć niebrudzenia sobie rąk cudzymi problemami, czy ciągłe myślenie o swoim komforcie, wszystko zostanie kiedyś ujawnione i wspólnota to odczuje, sami to odczujemy. A co będzie, jeżeli będziemy budować w oparciu o miłość pochodzącą od Boga? Wspaniałe jest to, że tamta historia zmieniła życie wielu ludzi. Po pierwsze, człowiek poszkodowany w pewnym momencie się obudził w tej gospodzie. Usłyszał historię, co się stało od gospodarza. Był pod wielkim wrażeniem tego, co zrobił Samarytanin. Wrócił do swojego miasta i wszystkim opowiadał, co mu się przydarzyło, chociaż prawdopodobnie tego człowieka nigdy nie spotkał. Drugą osobą był gospodarz, który codziennie witał nowych ludzi w swojej gospodzie. Jeżeli chcieli porozmawiać, opowiadał im właśnie tą historię. Przez kilka dni leżał tu u mnie poszkodowany, pobity przez zbójców człowiek. Ale był pewien Samarytanin, który się nim zajął, wziął go, zapłacił mi z góry za 2 dni i powiedział, że weźmie na siebie wszystkie inne koszty. I ta historia się rozeszła. Nawet jakaś wspólnota 2000 lat później gdzieś tam w Polsce, no, w Wierchomli, słucha tej historii, tak? I jest pod wrażeniem tego, co Bóg robi z sercem człowieka. Po tym poznają, żeście uczniami moimi. Jeżeli tą sprawę zaniedbamy, wszystkie nasze wysiłki do wewnątrz i na zewnątrz będą niewiele warte. Dlatego jest to dla nas kluczowe. A w całej tej sprawie kluczowe jest przyznać się do swojej bezsilności. Boże, no z natury jestem człowiekiem skupionym na sobie, ale nie chcę. Z natury wszystko liczę, kalkuluję, czy mi się opłaca, czy mi się nie opłaca. Ale chciałbym być taki, jak ten Samarytanin, o którym mówił Jezus. Jeżeli tak zrobimy, wspólnota stanie się wspaniałym miejscem. Ona jest wspaniałym miejscem, dlatego że wielu ludzi reprezentuje takie postawy. Ja jestem, można powiedzieć, od zawsze we wspólnocie, ale jeżeli ktoś tu przychodzi i doświadczy tej miłości, on wie, że tego się nie da się podrobić. Słyszeliśmy to wczoraj w jednej z ilustracji. I dzieci nasze, które rosną we wspólnocie, to nasza wzajemna miłość i życzliwość będzie magnesem, który ich przyciąga do wspólnoty. Przecież nie nasza teologia. Nie nasze systemy, jak funkcjonować, czy sposób organizowania. To są ważne rzeczy, bo zdrowo funkcjonująca wspólnota dba o te rzeczy. Ale jakbyśmy wycięli miłość i życzliwość, tą płynącą z serca, naprawdę nic nam nie pozostanie. Dlatego, jeżeli chcemy przynieść radość Bogu, jeżeli chcemy sami mieć radość naszej wspólnoty i chcemy, żeby za jakiś czas, po wielu latach, coś o nas opowiadano, żebyśmy wywierali wpływ, o którym nawet nie mamy pojęcia, potrzebujemy dzisiaj zadbać o tą rzecz. Więc może do tej pory kończymy drugi wykład. Może jest to najważniejsza rzecz, którą trzeba się zająć. Poznać stan swojego serca i zrozumieć, że bez Bożej miłości nic nie zbudujemy. Relacje będą powierzchowne, a świat wokół nie pozna w nas uczniów Chrystusa, tylko coś zupełnie innego. Więc życzę Wam miłych rozmyślań na ten temat. Dzisiaj w spotkaniach w małej grupie poznamy inne owoce tego, że w nas jest prawdziwa miłość. Na przykład przebaczanie 77 razy. Tak? Więc miłych odkryć.